Ach ta, mówi McMurphy i znów się rozgląda. Widzę, że zaczyna się tym coraz bardziej interesować. Mam nadzieję, że wielka oddziałowa nie słyszy rozmowy, w przeciwnym razie pośle go piętro wyżej. Dobra. Mam to, czego szukam. Skrzynia, na której siedzi Billy. Ta wielka konsola z różnymi kranami chyba jest, cholera, dostatecznie solidna, co i dość ciężka.
Pewnie, przyznaje Fredrickson, ale to tak samo, jakbyś chciał wykopać stalowe drzwi oddziału.
Dlaczego? Przecież nie jest przybita do posadzki.
No nie, nie, nie jest umocowana na stałe. Trzymają ją pewnie tylko jakieś druty. No ale przyjrzyj się jej do licha.
Wszyscy spoglądają na konsolę. Jest to betonowy blok ze stalową armaturą, o połowę mniejszy od stołu, ale waży ze 200 kilo.
No dobra, przyjrzałem się. Nie jest wiele większa od belsiana, które wrzuca na ciężarówki.
Obawiam się, przyjacielu, że waży znacznie więcej od belsiana, pewnie ze ćwierć tony więcej, dodaje Fredrickson.
Mac, on ma rację, oznajmia Chizik, jest cholernie ciężka.
Więc twierdzicie, cwaniaczki, że nie dam rady podnieść tego drobiazgu?
Nie przeczę, że psychopaci to nadzwyczajne jednostki, ale nic mi nie wiadomo, jakoby posiadali dar przenoszenia gór.
Dobra, mówicie, że nie dam rady. Zaraz się, cholera, przekonacie.
Zeskakuje ze stołu i ściąga zieloną bluzę. Grają mu mięśnie na ramionach ozdobionych tatuażami widocznymi do połowy spod krótkich rękawów pod koszulka.
No kto się założył 5 dolców? Nikt mi nie wmówi, że czegoś nie dam rady zrobić, póki nie spróbuję. O 5 dolców!
McMurphy, to jest tak samo nieroztropne jak ten zakład o oddziałową.
No kto chce stracić 5 dolców? Stawiacie czy czekacie?
Chłopaki rzucają się do wypisywania weksli. McMurphy tyle razy orżnął ich w pokera i w oko, że koniecznie chcą się odegrać. Tu zaś sukces jest murowany. Nie rozumiem, do czego Rudzielec zmierza. Wie doskonale, że choć jest duży i szeroki w barach, trzeba by 3 takich jak on, żeby konsolę ruszyć z miejsca. Wystarczy rzucić na nią okiem, by się zorientować, że nie da rady nawet jej przesunąć, a co dopiero dźwignąć z posadzki. Do tego trzeba by olbrzyma. Kiedy wszystkie weksle są gotowe, McMurphy podchodzi do konsoli, zsadza z niej Billego Bibita, spluwa w pokryte odciskami łapy, zaciera je i porusza ramionami, żeby rozluźnić mięśnie.
Dobra, odsuńcie się. Przy wysiłku zużywam całe powietrze i dorośli faceci mdleją z braku tlenu. Cofnijcie się. Beton będzie zaraz pryskał na boki, a stal fruwała dookoła. Zabierzcie kobiety i dzieci do schronów. Cofnijcie się.
Rany, może mu się udać, bąka Chizik.
Pewnie sama się uniesie, jak ładnie poprosi, mówi Fredrickson.
Bardziej prawdopodobne, że dorobi się pięknej przepukliny, rzecze Harding. Daj spokój, McMurphy, nie rób z siebie durnia. Wiesz dobrze, że nikt tego nie podniesie.
Precz, mamin synki, zużywacie mi tylko powietrze.
Kilka razy przesuwa stopy, żeby się dobrze zaprzeć, wyciera dłonie o uda, schyla się i chwyta krany po obu stronach konsoli. Napręża mięśnie. Chłopaki zaczynają gwizdać i podśmiewać się z niego. Puszcza konsolę, prostuje się i znów przesuwa stopy.
Poddajesz się? Pyta z uśmiechem Fredrickson.
Tylko się przymierzałem. Dopiero teraz wezmę się poważnie do roboty.
Odpowiada McMurphy i znów chwyta krany. I nagle cichną gwizdy. Mięśnie mu nabrzmiewają, żyły pęcznieją. Zaciska powieki, grymas wykrzywia mu usta, odsłaniając zęby. McMurphy odchyla głowę maksymalnie do tyłu, a od rozedrganej szyi aż po dłonie wychodzą mu na wierzch ścięgna napięte jak struny. Drży cały z wysiłku, starając się podnieść konsolę, choć wie, że nie da rady i choć wiedzą to wszyscy obecni. Ale przez sekundę, kiedy beton zgrzyta o posadzkę, myślimy o rany. Może mu się uda. A potem powietrze ucieka z niego z głośnym sykiem i McMurphy zatacza się bez sił na ścianę. Na kranach widać krew, bo rozharatał sobie ręce. Przez chwilę dyszy z zamkniętymi oczami, oparty o ścianę. Nie słychać nic, oprócz jego świszczącego oddechu. Nikt się nie odzywa. McMurphy otwiera oczy i spogląda na nas, spogląda na każdego po kolei, nawet na mnie, a potem wyciąga z kieszeni wszystkie weksle, które wygrał w karty przez ostatnie kilka dni. Pochyla się nad stołem, usiłując je posortować, ale okrwawione, wygięte na kształt szponów dłonie są zupełnie sztywne. Nie może rozprostować palców. W końcu rzuca weksle na posadzkę, a miał w nich po 40, może nawet po 50 dolarów od każdego. Odwraca się i rusza do wyjścia. W drzwiach przystaje i patrzy na nas.
No przynajmniej się starałem, mówi. Przynajmniej się starałem, do diabła.
Po czym wychodzi, zostawiając na posadzce zbrukane krwią świstki tym, którym chce się w nich grzebać. Wieczorami coraz trudniej jest mi znaleźć moje łóżko. Pełzam na czworakach i obmacuję sprężyny, aż natrafiam na kulki stwardniałej gumy do rzucia. Nikt nie skarży się na mgłę. Już wiem dlaczego. Jest ohydna, ale przynajmniej można się w niej skryć i czuć bezpiecznym. Tego właśnie McMurphy nie potrafi zrozumieć. Tego, że chcemy być bezpieczni. Usiłuje wyciągnąć nas z mgły na otwartą przestrzeń, na której będziemy stanowić łatwy cel. Cały ranek czekam, kiedy personel włączy mgielnicę. Przez ostatnie kilka dni włączają coraz częściej. Uważam, że to ma związek z McMurphym. Dotychczas technicy nie zamontowali mu żadnych instalacji i pewnie chcą go zaskoczyć we mgle. Kombinat dobrze wie, że mogą z nim być kłopoty. Już kilka razy udało mu się na tyle rozkręcić Cizika, Hardinga i paru innych, że mało brakowało, że postawiliby się sanitariuszom, ale zawsze, gdy byli już na dobrej drodze, napływała mgła, dokładnie jak teraz. Zaledwie kilka minut temu, gdy chłopaki zaczęły wynosić przed zebraniem ze świetlicy stoły, usłyszałem, że za wentylatorem włącza się sprężarka, a już tak gruba warstwa mgły zaległa posadzkę, że nogawki spodni mam mokre. Myję szybę w drzwiach dyżurki i słyszę, jak wielka oddziałowa podnosi słuchawkę, by powiedzieć lekarzowi, że jesteśmy prawie gotowi i że ma sobie zarezerwować po południu godzinę na zebranie personelu.
Uważam, oświadcza, że najwyższy czas poważnie się zastanowić, czy należy trzymać dłużej pacjenta McMurphy'ego na oddziale, czy nie.
Słucha przez chwilę, a następnie dodaje.
Moim zdaniem nie można mu pozwolić, żeby dalej siał niepokój wśród pacjentów, jak przez ostatnie kilka dni.
I dlatego właśnie oddziałowa wpompowuje mgłę do świetlicy przed zebraniem. Normalnie tego nie robi. Ale dziś zamierza rozprawić się z McMurphym, może odesłać go do furiatów. Odkładam ścierkę i idę usiąść w moim fotelu na końcu rzędu chroników. Ledwo widzę zajmujących miejsca pacjentów i lekarza, który w drzwiach wyciera binokle, przekonany, że widzi niewyraźnie, bo ma zaparowane szkła. Istnienia mgły nawet nie podejrzewa. A tymczasem jest gęstsza niż kiedykolwiek. Słyszę głosy obecnych w świetlicy, plotą różne bzdury o jąkaniu się Billego Bibita i o tym, skąd się to wzięło. Mgła jest tak gęsta, że słowa docierają do mnie zniekształcone, jakbym był pod wodą. Wreszcie porywa mnie niczym woda i unosi ze sobą. Pływam w niej, nie wiedząc, gdzie jest podłoga, gdzie sufit. Od tego bujania robi mi się trochę niedobrze, nic nie widzę. Pierwszy raz mgła jest aż tak gęsta, że muszę w niej pływać. Głosy to cichną, to znów przybierają na sile, kiedy dryfuję po świetlicy, ale nawet gdy są donośne, czasami tak donośne, że nie mam wątpliwości, że jestem tuż obok mówiącego, nadal nic nie widzę. Poznaję głos Billego. Chłopak jest potwornie zdenerwowany i jąka się gorzej niż zwykle. Twarz ma zwróconą do mnie. Jest to twarz żebraka, który potrzebuje stokroć więcej, niż ktokolwiek może mu dać. Porusza ustami nie większymi od ust lalki.
Popsułem wszystko, nawet kiedy oświadczałem się dziewczynie. Zapytałem, kochanie, czy chcesz zostać moją a ona wybuchnęła śmiechem.
Nie wiem skąd, ale dobiega mnie głos oddziałowej.
Billy, twoja matka opowiadała mi o tej dziewczynie. Najwyraźniej była ze znacznie niższej sfery. Co twoim zdaniem tak cię w niej przerażało, Billy?
Kochałem ją.
Tobie też nie mogę pomóc, Billy. Wiesz o tym dobrze. Nikt z nas nie może ci pomóc. Musisz zrozumieć, że gdy tylko człowiek chce pomóc drugiemu, sam się odsłania. A przecież musi być ostrożny, Billy. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Cóż mogę zrobić? Nie wyleczę cię z jąkania. Nie zetrę ci z nadgarstków blizn po żyletce, ani z wierzchów twoich dłoni śladów pogaszonych papierosach. Nie dam ci nowej matki. A jeśli idzie o znęcanie się oddziałowej, która bezustannie wmawia ci, że jesteś słaby, aż w końcu tracisz godność i kurczysz się z upokorzenia, na to też nic nie poradzę.